Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego Ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego Ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, to ostatni dzień naszych rekolekcji. Rekolekcji, które mają w szczególny sposób podsumować to, co jest tematem tych rekolekcji. Odkrycie w Wielkim Poście mocy Eucharystii. I starałem się wam, tak jak potrafiłem, przekazać tęsknotę za Eucharystią, pragnienie Eucharystii, moc Eucharystii. Szczególnie teraz, kiedy przecież Kościół Polski na 3 lata ma się pochylić nad mocą Eucharystii. W zeszłym roku Episkopat Polski ustanowił 3 lata w Kościele latami Eucharystii. Dlatego w szczególny sposób to, co nas dzisiaj dotyka, zachęca nas, wręcz mobilizuje z całych sił, abyśmy na nowo odkryli głębię, moc uzdrowienia Eucharystii. Dostaję dużo telefonów, maili. Wielu z was, którzy pytają o wiele spraw. Wczoraj powiedziałem, że chciałbym tu być dobrze zrozumiany, że telewizyjna msza święta to nie to samo, co uczestnictwo w rzeczywistej Eucharystii w Kościele, w rzeczywistej liturgii. Że komunia duchowa to nie do końca to, co komunia sakramentalna. Chciałbym to wytłumaczyć, ponieważ mogę być źle zrozumiany. Myślę sobie, że warto sięgnąć po autorytety. Pomogą nam bardziej zrozumieć nauczanie Kościoła i nauczanie Episkopatu Polski. Ksiądz Andrzej Draguła, doktor habilitowany teologii, mówi tak: transmisja to nie msza święta. Trzeba pamiętać, że transmisja mszy świętej nie jest tożsama z samą mszą. W związku z tym w sytuacji obiektywnej niemożności czy skorzystania z dyspensy obowiązek uczestnictwa we mszy świętej nie zostaje przeniesiony na korzystanie z transmisji. Transmisja nie zastępuje bowiem mszy świętej, nie jest jej zastępczą czy ułomną formą, a ten, kto nie skorzysta z transmisji, nie zaciąga winy moralnej. Dlatego też formułowanie zaproszenia przez Episkopat Polski do korzystania z transmisji ma charakter zachęty, a nie nakazu. Episkopat Polski wydał dyspensę, to znaczy nie mamy grzechu ciężkiego, jeśli nie uczestniczymy w Eucharystii niedzielnej. Ale nie mamy też nakazu, aby uczestniczyć we mszy świętej transmitowanej przez media. Episkopat nas zachęca do tego. Ale jeśli ktoś nie obejrzy w niedzielę mszy świętej przez media, nie zaciąga grzechu ciężkiego. Jak przypomina nam dyrektorium Komisji Episkopatu Polski z roku 2017, właśnie w sprawie transmisji mszy świętej, biskupi mówią tak. Oglądanie mszy w telewizji nie jest tym samym, co bezpośrednie uczestnictwo, czyli to, o czym mówiłem wczoraj. Ponieważ uczestnictwo domaga się fizycznej obecności wiernych w miejscu sprawowania liturgii. W związku z tym w przypadku transmisji medialnej nie można mówić o uczestnictwie czynnym w sensie sakramentalnym i liturgicznym, jak o tym mówi Konstytucja o liturgii świętej. Mówiłem wczoraj też w kontekście komunii duchowej. Chciałbym jeszcze bardziej dogłębnie wam pokazać istotę komunii duchowej. Czym jest komunia duchowa? I pozwólcie, że tutaj przytoczę również nauczanie księdza profesora nauk teologicznych Ireneusza Mroczkowskiego, który dał niedawno wywiad do Kaju. Mówi tak. Trzeba zacząć od swoistego paradoksu. Z jednej strony wielu współczesnych publicystów katolickich powtarza, że komunia duchowa jest starą, wypracowaną w ciągu wieków praktyką duchową, opartą na wierze i miłości. Z drugiej zaś nie ma o niej wzmianki, ani w katechizmie Kościoła katolickiego. Nie znajdziemy takiego terminu w indeksie rzeczowym dokumentów Soboru Watykańskiego II, ani nie wspomina o niej leksykon duchowości katolickiej. Tu ksiądz profesor mówi o leksykonie wydanym w Lublinie w 2002 roku. Ale ci, którzy opierają się na nauce soborowej, cytują na ogół zapis Soboru Trydenckiego, dekretu o Najświętszym Sakramencie. Ojcowie tego soboru mówią w nim o komunii duchowej w kontekście korzystania z Eucharystii. Jest ona wymieniona obok dwóch innych sposobów korzystania z tego sakramentu. I uwaga, pierwszy niegodny, gdy przyjmuje się sakrament w stanie grzechu. Drugi duchowy, czyli przez pragnienie, żywą wiarę, która działa przez miłość. Oraz trzeci, gdy przyjmuje się Najświętszy Sakrament duchowo i sakramentalnie. Święty Jan Paweł II pisał tak. W Eucharystii znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie sakramentu Eucharystii. To jest ważne. Przyjmując komunię świętą duchową, komunię duchową, mam za zadanie pielęgnować stałe pragnienie komunii sakramentalnej. Tak narodziła się praktyka komunii duchowej, zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego, Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii. Więc z braku możliwości uczestniczenia w Eucharystii, komunia duchowa karmi się tęsknotą za nią, mówi ksiądz profesor. Komunia duchowa karmi się tęsknotą za komunią sakramentalną. I to jest bardzo ważne, abyśmy to pielęgnowali. I to jest to, o czym mówiłem wczoraj na kazaniu. Że przyjmując komunię świętą duchową, jednocześnie chcę was przez to słowo pociągnąć do tęsknoty i pragnienia Eucharystii sakramentalnej. Można to też nazwać komunię duchową postem eucharystycznym, który powinien oczyszczać przejawy rutyny, powierzchowności, czy nie daj Boże świętokradzkiego sposobu przystępowania do komunii świętej. Komunia święta, komunia duchowa. Dwa terminy. Chciałbym jeszcze pokazać wam jakby od innej strony to pragnienie Kościoła, byśmy przeżywali dzisiaj komunię duchową. Powinna ona się łączyć w miarę możliwości, pisze ksiądz profesor, z adoracją Najświętszego Sakramentu. Nie unikajmy, proszę was, adoracji Najświętszego Sakramentu, bo jest to najpiękniejszy i najpełniejszy wymiar komunii duchowej, jeśli jest złączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. I ksiądz profesor pisze dalej. Przytoczone wyżej świadectwo Jana Pawła II podpowiada nam, gdzie w czasie niepewności, lęku szukać ukojenia, nadziei i chrześcijańskiego męstwa bycia. Skutkiem komunii duchowej, przeżywanej na adoracji, może być doświadczenie nieskończonej miłości serca Pana Jezusa. Teraz mała różnica. Komunię duchową można wielokrotnie w ciągu dnia przyjmować. Komunię sakramentalną tylko dwa razy w ciągu dnia. O ile za drugim razem jest się w pełnym uczestnictwie w Eucharystii. Czyli możemy duchową komunię świętą przyjmować wiele, wiele razy. W różnych i dowolnych miejscach i w dowolnym czasie. Ksiądz profesor Bortkiewicz, mówiąc o komunii duchowej, znowu dzisiaj nawiązuje do tego właśnie, że komunię duchową można porównać do wielkiego pragnienia ducha, serca, emocji, spotkania kogoś bliskiego, z którym nie możemy spotkać się bezpośrednio. Czyli znowu ten nacisk na to, że komunia duchowa ma być pragnieniem, tęsknotą za fizycznym spotkaniem się z Jezusem Eucharystycznym, które teraz jest niemożliwe. Czy komunia duchowa jest tak samo ważna jak przyjęcie sakramentu podczas mszy świętej? I ksiądz profesor odpowiada. Zależy, co rozumiemy przez słowo ważność. Jak wspomniałem, ona ma wartość i sens w określonych warunkach. Jednak nigdy nie jest równoważna sakramentowi Eucharystii. To nie znaczy, że gdybyśmy byli pozbawieni definitywnie sakramentu, ta komunia duchowa nie byłaby naszą drogą zbawienia. Jest to, o czym mówił ksiądz proboszcz wczoraj, że komunia duchowa jest naszą drogą do zbawienia w obecnym czasie. Pan Bóg zsyła nam różne środki pomocowe, ale w tej różnorodności mówimy jednoznacznie, że sakramentem Eucharystii jest Najświętszy Sakrament. Święty Jan Paweł II cytuje w encyklice o Eucharystii świętą Teresę od Jezusa, która pisała: kiedy nie przystępujecie do komunii świętej i nie uczestniczycie we mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej. Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana. Posłuchajcie jeszcze świadectwa świętych. Świętych, którzy karmili się komunią duchową. Święty Tomasz mówi tak. Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa. Czcigodną siostrę Agatę od krzyża Pan Jezus sam nauczył przyjmowania komunii duchowej, która polegała na łączeniu się z Nim myślą i sercem. Odprawiała to ćwiczenie z tak miłosnym uczuciem, iż jej się zdawało, że nie swoim, lecz sercem Jezusa oddycha. Pan Jezus pokazał się raz siostrze Pauli Maresza, założycielce klasztoru sióstr świętej Katarzyny Sieneńskiej w Neapolu, i pokazał jej dwa kielichy, jeden złoty, a drugi srebrny, mówiąc: w złotym kielichu składam Twoje komunie sakramentalne, a w srebrnym duchowe. Błogosławionej Joannie od Krzyża powiedział Pan Jezus, że przy każdej komunii duchowej daje jej prawie tak wielkie łaski, jak przy komunii sakramentalnej. Jezuita ojciec Paweł Fabris mówi, że komunie duchowe w szczególniejszy sposób usposabiają duszę do ogólnej komunii sakramentalnej. Dlatego to święci tak często duchowo się komunikowali. Gdyby mnie mój spowiednik nie nauczył komunii duchowej, mówi błogosławiona Angela od Krzyża, nie miałabym odwagi i siły do życia, bo tam ją głównie czerpię. To też, zobaczcie, 100 razy na dobę przyjmowała duchowo Pana Jezusa. Zachęcam was do tego, abyście wielokrotnie w ciągu dnia korzystali z komunii świętej duchowej. Jest to nic innego jak zaproszenie Jezusa do swojego serca i zjednoczenie się z Nim. To jest praktyka modlitewna wszystkich świętych. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę komunia duchowa to jest nieustanne jednoczenie się z Jezusem w swoim sercu. Stały stan naszego ducha, ducha modlitwy, zapraszanie nieustanne Jezusa do swojego serca. I ono może być 24 na dobę. To jest szkoła świętych. Myślę sobie o świętej Faustynie, kiedy była chora. Przyjmowała tak codziennie komunię świętą sakramentalną. Ale wielokrotnie Pan Jezus prosił ją o to, aby nie zostawiała Go samego w tabernaklum, w ich kaplicy zakonnej. Myślę sobie o świętej Kandydzie od Eucharystii, którą Bóg w mistycznych wizjach prosił i przenosił do różnych kościołów w nocy, żeby adorowała Najświętszy Sakrament. Kiedy wszyscy śpią, kiedy świat śpi, żeby ona modliła się przed Najświętszym Sakramentem i Pan Jezus wyznaczał jej różne kościoły i różne tabernakula, gdzie ona miała się przenosić duchem i adorować Jezusa przed tabernakulum. Praktykujmy więc komunię świętą duchową. Jest tak ważne, żeby w tej komunii świętej duchowej z wiarą czynić nieustanny akt tęsknoty za Chrystusem Eucharystycznym. I na końcu podsumowanie. Jan Paweł II. Chociaż zjednoczeni z Kościołem, za pośrednictwem pragnienia sakramentu, wydawalibyśmy się zewnętrznie dalecy od Niego, to wewnętrznie, w przypisie, kiedy przyjmujemy komunię duchową, to rzeczywiście w komunii z Jezusem otrzymujemy owoce sakramentu. Trwajmy więc i pragnijmy nieustannie Jezusa w komunii świętej duchowej, wzmagając pragnienie Go w komunii świętej sakramentalnej. I dzisiaj, w ostatni dzień naszych rekolekcji, mam nadzieję, że troszeczkę bardziej rozjaśniłem, czym jest komunia święta duchowa, czym transmisja mszy świętej, rzeczywiste uczestniczenie we mszy świętej. Gdzieś to sobie bardziej poukładamy w sercu. Chciałbym, abyśmy w szczególny sposób ten ostatni dzień poświęcili tej, która jest Matką Eucharystii. Tej, z której Jezus wziął ciało i krew. Tej, która opiekuje się Kościołem Świętym jako Matka Kościoła. Kiedy, wiecie, oglądałem plac świętego Piotra i naszego papieża Franciszka, który samotnie na tym placu modlił się. Pamiętacie, on rozważał tą perykopę ewangeliczną tej burzy na morzu, kiedy apostołowie byli przerażeni, że wszyscy się utopią, że łódź zostanie zalana, że wszyscy pójdą na dno. Bali się śmierci. I papież rozważa przepięknie tą Ewangelię o burzy na morzu, kiedy wydaje się, że wszystko zaraz się skończy, że wszystko zostanie zamknięte, zniszczone, uśmiercone. Nie. Na tej łodzi jest Jezus. Jest Jezus. A jak jest Jezus, to nie zginiemy. Myślę sobie o wizji świętego Jana Bosko, naszego założyciela, Salezjanów. Przecież miał tą nieprawdopodobną wizję dotyczącą czasów ostatecznych i tego ataku na Kościół papieski. Przypominam tą wizję w trzech zdaniach. Oto bitwa na morzu, okręt papieski, wokół niego małe okręty symbolizujące kościoły lokalne, które walczą z przeważającą liczbą wrogiej armady okrętów, które atakują z całą wściekłością okręt papieski. I kiedy wydaje się, że nie ma szans na to, aby kościół, którego symbolizuje ten okręt papieski, te małe kościoły, zwyciężyły w tej bitwie. Co więcej, nagle papież, który jest na pokładzie tego okrętu, zostaje zabity. Czyli wydaje się, że wszystko zmierza ku tragicznemu końcowi Kościoła. Myślę sobie to, co wtedy święty Jan Bosko powiedział. Jeszcze nie przebrzmiał triumfalny głos wrogów Kościoła, kiedy jest wybrany nowy papież. I w tym momencie dzieje się coś niesamowitego. Otóż z dna morza zaczynają wyrastać dwie kolumny. Jedna kolumna wyższa z Najświętszym Sakramentem i druga kolumna niższa z Maryją Wspomożycielką Wiernych. I kiedy papież widzi te kolumny, zaczyna kierować swój okręt papieski, te małe okręty w kierunku tych dwóch kolumn. I kiedy udaje się zacumować okręt papieski, te małe okręty Kościoła przy tych dwóch kolumnach, armada wrogich okrętów, które atakowały okręt papieski, zaczyna walczyć między sobą, wszyscy się zatapiają, morze zaczyna się uspokajać. Jest zwycięstwo Matki Bożej i Pana Jezusa Eucharystycznego. I święty Jan Bosko mówi, że w czasach ostatecznych będzie wściekły atak i na Eucharystię, i na Najświętszą Marię Pannę w Kościele katolickim. Dlatego też zachęcał do tego, aby umacniać nieustannie w duchowości katolickiej przymocowanie się do tych dwóch kolumn, do Najświętszej Eucharystii i do Matki Bożej. Dlatego chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie, kim ona jest. Kim ona jest dana jako Matka Kościoła, że ona nigdy nie zostawi Kościoła samego. Nigdy nie zostawi papieża samego. Nigdy nie zostawi biskupów i kardynałów samych. Nigdy nie zostawi żadnego z nas, jej dzieci samych, na pastwę losu. Ona jest jako wspomożycielka wiernych. Ta, która ma najpotężniejszą moc po Bogu, aby zmiażdżyć dzieła diabła w naszym życiu. Jakkolwiek te dzieła nie nazwiemy, czy to będzie koronawirus, czy to będzie twoje rozpadające się małżeństwo, czy twoje grzechy nałogowe, czy twoje różnego rodzaju sytuacje śmierci i nieszczęść, które ciebie dobijają. Ja chcę ci powiedzieć, ona cię nie zostawi. Rozumiesz? Bo jest twoją matką. Zostałeś jej dany pod krzyżem od Boga samego, żeby ciebie wzięła do swojego serca, do swojego łona, ukryła, aby narodzić cię tam dla nieba. Więc nie bój się. Więc nie bój się. Ona jest przy tobie. Tyle razy w przeciągu historii Kościoła interweniowała tak mocno i skutecznie. Pamiętacie cudowny medalik? 1830 rok. Maryja ukazuje się świętej Katarzynie Labourę, młodej zakonnicy, i uczy ją nabożeństwa do cudownego medalika. Powiedziała jej wtedy: postaraj się o wybicie medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością, z wiarą. Nie bójmy się wierzyć całym sercem. Tam, gdzie jest tylko rozum, a brakuje wiary, pojawia się lęk. Wiecie, ile ludzi do mnie pisze i dzwoni, którzy latami nie chodzili do kościoła. Potwornie się teraz boją. Nie potrafią Bogu zaufać. Żyli, jakby Go nie było. Latami i teraz jakby przeżywają owoce życia bez Boga. Ile razy racjonalnie wszystko uzasadniali, kpili sobie z wiary. Teraz się boją. I trzeba tych dzieci, którzy żyli z dala od Kościoła, teraz przyprowadzić do Boga. Trzeba na nowo dać im wiarę, zaufanie, poprowadzić do tej, która jest Matką Kościoła, Matką naszej wiary, która wierzyła jak nikt inny na tym świecie. Przyprowadzić ich do niej. Aby ona egzorcyzmowała lęk w ich sercu przed tym, co sobie ich scenariusz, ale też scenariusz, który gdzieś tam cały czas w tych mass mediach funkcjonuje. Lęku, strachu. Niektórzy zarzucają, że niektórzy chrześcijanie promują ideologię lęku, strachu. Ale tak naprawdę to media najbardziej nakręcają, media lęku i strachu. Pandemię strachu. Iluż ludzi oglądających od rana do wieczora media jest najbardziej przestraszonych, jak to tylko możliwe. Proszę was, te najważniejsze informacje oglądnijcie i wyłączcie telewizor. Bo to są prorocy największego lęku i strachu. To są prorocy największego lęku i strachu. Medalik Matki Bożej. Może racjonaliści dzisiejszy wykpią to. Co to znaczy medalik? Nie traktuj wiary magicznie, mówią co niektórzy. To nie jest traktowanie magiczne. To jest to, o co prosi Matka Boża. Otrzymasz wielkie obfite łaski, kiedy będziesz nosić medalik z ufnością, z wiarą, z zaufaniem w moc Matki Bożej. Ta wspaniała obietnica rzeczywiście spełniła się od tamtego momentu. Kiedy przygotowywano się do wybicia pierwszych medalików, w Paryżu wybuchła straszliwa epidemia cholery. Skąd my to znamy? Zaraza zaczęła pustoszyć Francję 26 marca 1832 roku i trwała aż do połowy tego roku. Już 1 kwietnia zmarło 79 osób, 2 kwietnia 168, dnia następnego 216. Skąd my to znamy? Liczba ofiar wzrastała w zastraszającym tempie, aby 9 dnia epidemii osiągnąć prawie 1000 osób. Według danych oficjalnych zmarło wtedy ponad 20 tysięcy. Tym niemniej uważa się, że dane te zostały zaniżone, aby uniknąć paniki, która mogłaby wybuchnąć wśród ludności. Ale oto 30 czerwca zakonnice z klasztoru Córek Miłosierdzia rozpoczynają rozdawanie 1500 medalików wśród osób dotkniętych epidemią. W bardzo krótkim czasie epidemia ustępuje. Matka Boża, ufność w jej moc. Myślę sobie o kolejnej interwencji. Matka Boża łaskawa we Włoszech. W kronice Stowarzyszenia Historyków Sztuki czytamy. Źródła włoskie podają, że w XV wieku w północnej części kraju szalała zaraza w okręgu Emilii Romanii. Przeor klasztoru dominikanów Faenzy szerzył kult Matki Bożej, aby ratować ludność miasta od zarazy. W atmosferze gorliwej pobożności rozszerzała się wieść, że Faenzy pewnej kobiecie Joannie Acastiumis ukazała się Matka Boża w złotej sukni i błękitnym płaszczu, która w uniesionych dłoniach trzymała złamane strzały zarazy. Matka Boża prosiła o post i trzydniowe procesje pokutne, które biskup Sylwester de Caza zarządził Faenzy. I znowu, zaraza po tych procesjach i pokucie ustąpiła. A w Polsce? 1676 rok, Tarnowskie Góry, wybucha zaraza. Kapłani zaczynają modlić się, prosząc o to, aby ona ustąpiła, pielgrzymując do Matki Bożej. Była to pierwsza tak zwana pielgrzymka ślubowana, gdzie całe wioski podjęły zobowiązania, żeby co roku w określonym dniu pielgrzymować jako podziękowanie za otrzymane łaski. Ponieważ jak się orientujecie, zaraza ustąpiła, kiedy ludzie zaczęli modlić się i prosić Matkę Bożą. W 1680 roku zaraza wybucha w Pradze. Cesarz austriacki Leopold I Habsburg zwraca się z prośbą o przywiezienie obrazu Matki Bożej Piekarskiej, bo wieść się roznosi, tam zaraza przestała funkcjonować, tam ustąpiła, skończyła się. Więc 15 marca 1680 roku w uroczystej procesji przyniesiono go na ulicę Pragi. I zaraza ustępuje. Arcybiskup praski Jan Fryderyk Waldstein potwierdza urzędowo cudowność obrazu i ustąpienie zarazy. Myślę sobie, Opalenica, 1852 rok. Mieszkańcy spotykają się u stóp ołtarza Matki Bożej Pocieszenia, ponieważ wybuchła zaraza. W 1852 roku w ciągu 4 tygodni zmarło prawie 500 mieszkańców miasta. Ostatnia zaraza, epidemia cholery w 1866 roku pochłonęła dalsze ofiary. Zachorowało wówczas 615 mieszkańców Opalenicy i zmarło 380. Zmarłych chowano w pośpiechu poza miastem. Niszczycielska zaraza rozpoczęła się w 1866 roku i zdążała od Buku. Lecz swą moc zabijania bezbronnych ludzi utraciła w połowie lasu przed Opalenicą. Jak to się stało? Otóż ksiądz proboszcz Wacław Karwowski, ufny w prawdę Ewangelii, że wszystko, co w modlitwie poprosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Razem z parafianami, pełni nadziei i mocy, modlili się przed obrazem Matki Bożej, Opalenicy, Matki Bożej Pocieszenia. Modlili się w ten sposób: jedyna po Bogu pociecho, Matko i Pocieszycielko strapionych, ratuj nas przed śmiercią. Wspieraj nas w potrzebach naszych, uzdrawiaj chorych, ratuj w niebezpieczeństwie. Wyjednaj nam życie i zdrowie. Uproś swego Syna, by zlitował się nad nami, żyjącymi w wielkim niedostatku. Ty, Matko najmiłościwsza, wysłuchaj nas, strzeż sługi swoje od wszelkiej niemocy. I Matka Boża ukazała się w połowie lasu. Widział ją zwykły wieśniak. Matka Boża podziękowała za modlitwy i powiedziała, że zaraza się skończy. I dokładnie w tym rejonie, na linii tego lasu, zaraza się skończyła i nie poszła już dalej. Myślę sobie, kolejny obraz. Mówię wam to, kochani, bo dzisiaj racjonalne umysły to wyśmiewają. Dzisiaj racjonalne umysły nie wierzą w takie rzeczy. W miejscowym kościele znajduje się obraz Matki Bożej Przymilnej. 170 lat temu wierni dziękowali za ustanie epidemii. Świadkowie mówią: na cmentarzu brakowało już miejsc. To też chowano ludzi nawet na polach. Żona zarządcy majątku Sankuszków w Krzyżu miała proroczy sen, którym objawiła się jej Matka Boża i nakazała wybudować kapliczkę. Określiła również jej miejsce. Pisze Edward Stach w monografii Brzozówki. Kiedy księżna Izabela Sanguszkowa dowiedziała się o tym, nakazała postawić kapliczkę i zaraza ustała. 1850 rok. Czy Jezus nie mówi nieustannie do tych prostaczków w wierze: Ojcze, uwielbiam Cię, wysławiam za to, że swoje tajemnice objawiłeś prostaczkom, a nie roztropnym. W rozumieniu takim, którzy racjonalnie wszystko chcą zbadać i oglądać rzeczywistość, analizować ją tylko przez rozum. Prostaczkowie, ci naiwni, wierzący jak dzieci, to oni zdobędą Królestwo Boże, to oni wypraszają wszelkie łaski. Myślę sobie, sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej. Znowu zaraza, 1710 rok, która przeszła przez Polskę, powodując ogromne spustoszenia w różnych wsiach, miastach i miasteczkach. I Matka Boża z obrazu Ostrożańskiego, wysłuchując modlitwy tylu ludzi, którzy się gromadzili, ochroniła ich przed czarną zarazą. A strażnicka Polski? Bardzo ciekawa rzecz. Matka Boża łaskawa. To dotyczy szczególnie tutaj, was, mieszkańców Warszawy. Otrzymuje tytuł strażniczki Polski, patronki Warszawy. Zanim jeszcze król Kazimierz w katedrze lwowskiej przed innym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej oddał naród polski pod panowanie Maryi, ogłaszając ją królową korony polskiej. Jest bardzo ciekawe, posłuchajcie. Kiedy obraz Matki Bożej Łaskawej został zaprezentowany ludowi stolicy. Otrzymał od papieża przywilej odpustu i swoje święto wyznaczone na drugą niedzielę maja. Niedługo mamy maj. Kilka miesięcy później na wschodnich granicach Królestwa Polskiego pojawia się czarna zaraza. Przyniesiona przez kozaków epidemia cholery dziesiątkuje ludność Mazowsza, zbliżając się do Warszawy. Samorządowe władze Warszawy, magistrat, warszawscy rajcowie, nie chcąc czekać biernie na rozwój wydarzeń, zmobilizowani przez księdza Orselego, oficjalnie powierzają stolicę Matce Bożej Łaskawej, poskromicielce zarazy, błagając o uśmierzenie morowego powietrza. W błagalnej procesji ku czci Madonny Łaskawej wzdłuż murów i bramy miasta, przy śpiewie suplikacji, biciu dzwonów, uczestniczy cała ludność Warszawy z rajcami na czele. Uważaj, od chwili procesji nie odnotowano żadnego zgonu z powodu epidemii w okolicach i na przedmieściach Warszawy. Zaraza po prostu wygasła. Podobny zryw modlitewny powtórzył się ponownie w Warszawie, tym razem w 1705 roku, kiedy do czterech kapłanów, jak podają źródła historyczne, obnosiło po mieście figurę Matki Bożej Łaskawej, a następnie w Krakowie, gdy na wniosek radcy krakowskiego miejscowy biskup zlecił niezwłocznie namalowanie na kościele mariackim warszawskiego wizerunku Matki Bożej Łaskawej na tle panoramy Krakowa. I tym razem, mówią historycy, zaraza natychmiast zniknęła. Matka Boża Łaskawa, z połamanymi strzałami, nosząca tytuł strażniczki Polski, została obrana patronką nie tylko Warszawy, ale i Wilna, i Krakowa. Dzieci Boże, wiecie, kim ona jest? Czy zaczynacie rozumieć jej tajemnicę, jej wspomożenie Kościoła? Ona się opiekuje każdym z nas, od papieża począwszy, przez najbardziej zagubionego prostaczka. Nie tylko wierzącymi, ale też niewierzącymi. Ona kocha wszystkie swoje dzieci, bo wszystkie są jej oddane przez Boga. Proszę was o to, abyście teraz, kiedy widzicie wokół was tylu ludzi niewierzących, którzy się zaczynają bardzo bać, ewangelizujcie ich, przyprowadźcie ich do Maryi. Niech poświęcą swoje małżeństwa, swoje rodziny, swoje życie jej. Pozwólcie, aby Maryja przytuliła ich do swojego serca. Aby egzorcyzmowała lęk z ich serc. Aby ta, która jest pocieszycielką strapionych, dała im nowe wylanie darów Ducha Świętego, pokoju, radości, miłości. Może to też jest piękny czas, aby wrócili do Kościoła i powierzyli się ramionom Matki Kościoła. Przecież ona w Fatimie powiedziała wyraźnie: Bóg przygotował ratunek dla świata w moim niepokalanym sercu. Czy te wydarzenia historyczne związane tylko z samą pandemią nie mówią nam o tym, że w jej sercu jest ratunek dla świata? W jej sercu jest ratunek dla Polski? Teraz, kiedy przeżywamy uchwalony przez Sejm rok Jana Pawła II, kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji, mówimy największego kardynała Polski, prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. I w obliczu tej rzeczywistości, która jakoś dziwnie koreluje i niesamowicie koreluje z rokiem Jana Pawła II i szczególnym pochyleniem się nad tym, kim był dla Polski prymas kardynał Wyszyński. Czy nie warto modlić się do tych dwóch wstawienników, którzy wszystko postawili na Maryję? Tak mówił kardynał Wyszyński. Wszystko postawiłem na Maryję. Jan Paweł II. Totus tuus, jestem cały Twój, Maryjo. Niech oni nas prowadzą do odkrycia nieprawdopodobnej mocy ochrony Kościoła i każdego z nas przez Maryję, wspomożycielkę wiernych, A na sam koniec wsłuchajcie się w słowa innego wielkiego kardynała, prymasa Polski, salezjanina, wizjonera, człowieka o niezwykłym strategicznym spojrzeniu na Kościół, mistyka, Augusta Chlonda, który mówił tak: przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Kochani, to nie jest to, że my jesteśmy jakimiś lepszymi ludźmi, wybranymi przez Boga, tamci B, a my jesteśmy naj. Nie. Wybranymi po to, aby przyprowadzić tych, którzy są spragnieni Boga i Matki Bożej, do jej serca, do Kościoła. Tylko dlatego jesteśmy wybrani, aby innym pokazać drogę, być drogowskazem, światłem, jak mówili święci polscy, jak mówił Jezus do siostry Faustyny. Polskę szczególnie umiłowałem. Jeśli będzie mi wierna, wywyższę ją ponad wszystkie narody. Nie z pychy, że jesteśmy kimś lepszym niż inni. Nie, po to, abyśmy mogli przyprowadzić wszystkich do zdroju Bożego miłosierdzia i w ramiona Matki Bożej, wspomożycielki wiernych. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Spełni swe zadania. Będzie znowu Matką Świętych. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością bliźniego i różańcem. Polska ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów. Polska będzie przewodniczką narodów. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, jest różaniec. Pamiętacie, co siostra Łucja mówi w Fatimie? Matka Boża powiedziała mi, że nie ma tak beznadziejnej sytuacji, którą by nie rozwiązał różaniec. Niech to będzie modlitwa, która będzie obowiązkiem w naszych rodzinach, małżeństwach, świętym obowiązkiem, świętym pragnieniem jednoczenia się z Maryją, która ma moc chronić nasze życie, nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasz dom przed każdym złem i nieszczęściem. Codzienny różaniec, rodzinny różaniec. Różaniec uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Zdumiewające są te słowa. Prorocze, wizjonerskie. Myślę, że Bóg wybiera tak wielkie postaci, aby przodowały Polsce, aby prowadziły Polskę i Polaków. Otrzymują szczególne dary i charyzmaty. Podobnie jak kardynał Chlond, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II. Módlmy się za wielkich mężów Bożych. Niech Bóg wzbudzi ich w Polsce, aby poprowadzili nas przez ten czas trudny, pełen cierpienia i bólu, ku zwycięstwu Matki Bożej, która przecież jest Królową Polski. Amen.